Właśnie minęła 14.06, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Marcin Kosiński, który audycję realizuje, i Janusz Muński, który ją prowadzi. Witamy Państwa ciepło. Dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim będziemy niemal cały czas mówić o literaturze i o działalności obu lubuskich wojewódzkich bibliotek. No i to chyba dobrze, ponieważ kanikuła lekturze zawsze sprzyjała, a w tym roku z powodu pandemii sprzyja, mam wrażenie, jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Będziemy więc mówić m.in. o twórczości i pracy księdza Jerzego Hajdugi, kapelana chorych w Drezdenie, parafii Przemienienia Pańskiego i jednocześnie pasjonata literatury, o najnowszym tomiku poetyckim Czesława Sobkowiaka oraz o nie zawsze dostrzeganych przez przechodniów szczegółach architektonicznych Zielonej Góry i o przewodniku po tychże. Muzycznie zaś będą nam towarzyszyć polscy kompozytorzy i polscy wykonawcy. Na początek proponuje Renata Przemyk. Ksiądz Jerzy Hajduga należy do zakonu kanoników regularnych laterańskich, ale jego pasją jest literatura. Jest autorem tomików poetyckich, sztuk teatralnych, licznych felietonów, pracuje zaś w parafii Przemienienia Pańskiego w Drezdenku jako kapelan chorych. Wiersze publikował m.in. w Tygodniku Kulturalnym, Salonie Literackim, Poezji, Literaturze, W Więzi i w Przeglądzie Powszechnym. Jego wiersze przekładano na język niemiecki i angielski. Jest autorem spektaklu poetyckiego Ten pusty krzyż, wystawionego w Olsztyńskim Teatrze imienia Stefana Jaracza w 1991 roku. W 2019 roku zaś ksiądz Jerzy Hajduga otrzymał dyplom honorowy Lubuskich Wawrzynów Literackich za całokształt twórczości. O pisaniu wierszy i o tym, w jaki sposób ksiądz łączy pracę kapelana w szpitalu z tworzeniem literatury, z Jerzym Hajdugą rozmawia Izabela Patek.
Czy pisanie wierszy, czy przygoda z literaturą pomaga księdzu w pracy kapelana w szpitalu?
Bardzo pomaga, bo tam człowiek dużo widzi i przeżywa, bo się czuje ten krzyż. Mam ten dar pisania, więc korzystam z tego daru i te swoje przemyślenia o życiu, o śmierci, o chorobie przenoszę na papier, czy to w formie wiersza, czy w formie nawet tej refleksji, jak to było w tomiku, odpocząć od cudu.
W jaki sposób rodzą się wiersze, które powstają na podstawie tego, co ksiądz widzi w szpitalu, na podstawie rozmów z pacjentami, z lekarzami, gdy ksiądz spotyka się z chorobą, cierpieniem, śmiercią, odejściem człowieka, odchodzeniem bliskich i pustką, jaka zostaje po tych, których już nie ma?
To są tematy życiowe. To jest akurat ten obiekt, bo to jest szpital. To się dzieje wszędzie i też i w rodzinach, w domach. Przeżywam to widocznie bardzo mocno, że czasami za mocno. Są takie trochę nadwrażliwe z racji tego daru, ale nie unikam. Co mnie spotyka, jest to u mnie gdzieś pozostaje. Nie odrzucam. Gdzieś się później pojawia w różnej formie, w różnej tematyce, w wierszach. Tutaj może inaczej spotkana samotność, no ale samotność ma różne jej oblicza, raczej pisze o tej swojej. Każdy jakiś tam ma krzyż, dźwiga ten krzyż. Także to jest taki temat no bliski, tutaj bliski też mojej posłudze, bo to tu łączę te przeżycia szpitalne jednak z kapłaństwem. Jakkolwiek tego kapłaństwa tak nie narzucam. Nie narzucam w tych wierszach. Tak chcę być tutaj taki dla każdego, bo ci chorzy przecież są różnej wiary. Ale szanują księdza, gdy chodzę, to nie odwracają się, tylko zachowują no, swoją taką wolność. Ale raczej to są takie przypadki. Większość, nawet się powiedział tak, po latach nawracają ludzie. No, jednak to cierpienie daje już do myślenia. Wtedy oczywiście oni się boją. Tak wtedy czuję, że, bo to się też czuje od człowieka, że jest blisko, chciałby, ale no, to się nie bać. No. Powiedzieć, że kiedy była spowiedź ostatnia i tak dalej, bo to zwykle się od tego zaczyna, że dawno się nie było, a później wielka radość, zupełnie inne podejście do choroby, do cierpienia.
Ale szpital i praca kapelana szpitala to nie tylko smutek, nie tylko odchodzenie, śmierć, bo na przykład w szpitalu przecież rodzą się też dzieci.
Ja to tak nie odczuwam tego, bo tam nie chodzę, to wiadomo, tam są zupełnie inne klimaty, ale też może być wesoło. Chorzy też są bardzo weseli, nie tylko są smutasami. Chorzy czy też im pielęgniarki. Także tutaj jest bardzo ważne, żeby być sobą, żeby być takim naturalnym. Nie tylko myśleć o chorych, ale też i o pielęgniarkach, o lekarzach. Trochę pogadać, na wesoło wypić kawę. W szpitalu też można.
Nieznane twarze Zielonej Góry to tytuł przewodnika po mieście, ilustrowanego archiwalnymi reprodukcjami oraz współczesnymi fotografiami autorstwa Władysława Czulaka. Grzegorz Biszczanik, autor przewodnika, historyk, regionalista, filokartysta, czyli kolekcjoner kart pocztowych, znawca dziejów Zielonej Góry, był bohaterem spotkania, które odbyło się w Bibliotece Norwida w ubiegłym tygodniu. Przewodnik cieszący się bardzo dużą popularnością jest jednak w tej chwili, jak się okazuje, nie do zdobycia.
Niestety sytuacja, którą mamy teraz w kraju, spowodowała, że wszystkie plany na dodruk, na ponowne wydawnictwo tej książki legły nam w gruzach. Wydawca Stowarzyszenie Forum Art staje na głowie, na uszach i próbujemy zdobyć środki, żeby zrobić dodruk tej książki. Niestety osoby, które deklarowały na początku roku jakiekolwiek środki i sponsorzy, duże firmy, musiały ze względu na koronawirus te środki przeksięgować na inne cele. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że życie i zdrowie jest ważniejsze. Książka może poczekać. Mam nadzieję, że Państwo będziecie cierpliwi i jeżeli dodruk się ukaże, to szanowni Państwo, ja wszelkimi możliwymi drogami komunikacji będę o tym informował i mam nadzieję, że ten dodruk w tym roku jeszcze się ukaże.
Ja tak w tajemnicy Wam też powiem, że nawet moja teściowa nie ma tej książki. W związku z tym musicie być cierpliwi. Napisanie książki na temat Zielonej Góry było zawsze moim marzeniem i ja chciałem napisać taką książkę, która byłaby dostępna dla każdego. To znaczy, żeby ten język nie był zbyt naukowy, ale żeby każdy mógł wziąć taką książkę i pójść na spacer po mieście i sobie stanąć przed kamienicą, otworzyć książkę i zobaczyć, o, fajna kamienica, ja sobie jeszcze coś tutaj przeczytam, ale takim fajnym, prostym językiem, tak, żeby ta książka nie była trudna dla odbiorcy. Cel właśnie przyświecał tej książce właśnie to, żeby ona była dostępna dla każdego, żeby format był taki właśnie, żeby można było ją zabrać i pójść w miasto. Nie, czyli dla każdego, kto po pierwsze interesuje się architekturą, historią miasta, ale też dla osoby, która jest zupełnie kolokwialnie mówiąc zielona i na temat architektury nie ma bladego pojęcia. Więc chciałem, żeby ta książka była dostępna i dla dużego, i dla małego, i dla tego, który się zna, interesuje, i dla tego zupełnie, który nie ma bladego pojęcia. Pomysł narodził się z tego, że nasze miasto było w 1945 roku bardzo mało zniszczone i tych starych przedwojennych kamienic, pięknych kamienic pozostało bardzo dużo. A w związku z tym chciałem ukazać te kamienice szerszemu gronu, bo niestety żyjemy w takich czasach, że większość czasu mamy nos patrzony w ziemię, spieszymy się, mamy jakieś tam telefony. A ja chciałem trochę pochodzić z głową w chmurach. Tak? Sposobność narodziła się dokładnie wtedy, kiedy zostałem szczęśliwym ojcem mojej wspaniałej córeczki. No i jak się chodziło na spacery z takim małym brzdącem, który śpi w wózeczku, no to trzeba było zająć się też podziwianiem tego pięknego naszego miasta. No i zacząłem oglądać kamienice. Zacząłem oglądać fasady kamienic. Przeglądając te fasady kamienic, spojrzałem na te twarze twarzą w twarz i zobaczyłem, że to jest piękny element, detal architektoniczny, który w ogóle nie jest opisany w naszym mieście i warty pokazania szerszemu gronu. Ponieważ te kamienice, mamy dużo secesyjnych kamienic, mamy różnego rodzaju style w Zielonej Górze, one są warte odkrycia. Natomiast później już chodziłem samemu. Owszem, wchodziłem do każdej kamienicy, do piwnicy, na strych. Nawet, szanowni państwo, poszedłem do sklepu i kupiłem sobie popularnego wśród młodzieży selfie sticka, żeby sobie robić zdjęcia. Było to dosyć utrudnione, bo jak wiemy, te kamienice w strychach nie mają takich okien, nie mają balkonów, żeby można było się w jakiś bardzo łatwy sposób wychylić. W związku z tym chciałem zrobić te zdjęcia w taki, a nie inny sposób. Angażowałem mnóstwo ludzi, chociażby kolegę Adriana Sośnickiego, który dysponował dronem i mówiłem, słuchaj, tam jest taka kamienica, ja potrzebuję zobaczyć tą twarz. Adrian przychodził, mówi, no to pokaż, którą, no to lecimy dosłownie i
pokazywał te, robił zdjęcia tych twarzy i ja potem te zdjęcia też oglądałem. Te twarze były naprawdę symbolami, które miały pokazywać albo chronić dane domostwo przed jakimiś zdarzeniami, czy pokazywać, kto jest właścicielem danej kamienicy, danego budynku. Przykładowo ulica Kazimierza Wielkiego, mamy tam willę, na których balkonach są dwa wilki. Dlaczego dwa wilki? Czy ten pan hodował wilki, czy ten pan miał słabość do tych wilków i tak dalej. Po szerokich kwerendach się okazuje, że pan, który tam mieszkał, miał na nazwisko Wolf, czyli po niemiecku wilk. I dlatego na balkonach, na tych fasadach jest wilk. Drugi przykład, taki bardzo charakterystyczny, to jest kamienica przy ulicy Kościelnej 1, sklep z porcelaną na samym parterze. No i tam przed wejściem jest taka malutka twarzyczka, taka maska. No i właśnie chodziło o to, żeby ta maska odganiała złe duchy od właściciela tego mieszkania. Jeżeli mamy na przykład kamienicę z Hermesem przy ulicy chociażby Żeromskiego, albo druga kamienica ze słynną pizzerią przy ulicy Jedności, tam są takie dwa piękne Hermesy w szczycie tej kamienicy, to był znak kupców i oni właśnie tam mieszkali. Kupiec, który wybudował tą kamienicę, chciał zasugerować właśnie to, że on tam mieszka. I taka właśnie symbolika była tych twarzy. To znaczy, że ktoś, właściciel czy budowniczy chciał pokazać, że właśnie on tam mieszka. Tutaj problematyczne było także to, że my w Polsce posiadamy całkowicie inną numerację ulic. U nas jest tak naprzemiennie, czyli parzyste z jednej strony, nieparzyste z drugiej strony. Natomiast w Niemczech było ciągłość i to znaczy, że przy jednej ulicy jedna ulica miała numery od lewej do prawej. I jeżeli na przykład ulica nazywała się Braslauerstrasse 10, nagle się okazuje, że w Polsce jest to ulica Wrocławska 34. Problematyczne było także wydawnictwo pierwsze polskie, a mianowicie Przewodnik po Zielonej Górze wydany w 1945 roku, ponieważ on stosował już polskie nazwy, natomiast niemiecką numerację. Czyli mieliśmy na przykład po wojnie ulicę Pionierską, która jest ulicą Kupiecką, ale numeracja była niemiecka. I narastały te problemy, że trzeba było najpierw pójść przed tę kamienicę, zobaczyć, jaka jest faktycznie numeracja, ustalić, jaka ta ulica nazywała się przed 1945 rokiem i czy nie została zmieniona. I to były właśnie takie problemy, które przedłużały pisanie. Problematyczne też było wejście na przykład do niektórych kamienic, bo to nie jest to tak fajnie prosto, że ja chodziłem i dzień dobry, nazywam się Grzegorz Biszczanik, ja bym chciał do kamienicy wejść. Oczywiście nasi mieszkańcy Zielonogórzanie są bardzo otwarci, bardzo chętnie pomagali w pisaniu tej książki i wpuszczali mnie na przykład do swoich mieszkań i do swoich kamienic, ale też zdarzały się takie sytuacje, że trzeba było napisać oficjalne pismo, bo na przykład w danym budynku jest bank. No i bank ma siedzibę w jakimś konkretnym mieście. Napisałem pismo do tego konkretnego miasta. No i bank udzielił mi odpowiedzi, że nie wyraża zgody, bo tajemnica bankowa, bo coś tam nie można wpuścić i tak dalej. No i tutaj trzeba było się posiłkować innymi sposobami. Ja wychodziłem z takiego założenia, że przedwojenne kamienice mają dwa wejścia. Jeżeli nie można wejść od strony ulicy, to wchodziłem od tylnej strony, a jeżeli nie można było wejść tymi dwoma wejściami, wchodziłem przysłowiowym oknem, a jeżeli nie można było wejść tym oknem, no to stosowało się Władka Czulaka, który wchodził na drzewa, lub stosowało się drony i po prostu latało się nad miastem i robiło zdjęcia właśnie tym twarzom w taki sposób. Jeżeli nie mogłem znaleźć materiałów Policji Budowlanej, bo takowa kiedyś istniała w naszym mieście i była odpowiedzialna za wszystko, co się buduje, no to trzeba było szukać tych materiałów troszeczkę inaczej. Kartki pocztowe, zdjęcia przedwojenne bardzo pomagały. Tu też zbiory i ukłony dla Muzeum Ziemi Lubuskiej, które udostępniało swoje zbiory do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, które było w pewnym okresie pisania tej książki moim drugim domem. Z wielką pomocą przychodzili też i mieszkańcy, ale ci przedwojenni. Uzyskałem sporo materiałów doktora Bryksa, rodziny doktora Bryksa, która miała swoją kamienicę przy Alei Niepodległości. Tam jest taka piękna kamienica, gdzie takie dwie panie też są półnagie i trzymają podest, balkon. Natomiast on miał klinikę też przy Alei Niepodległości. Wielu zielonogórzan się tam w powojennych czasach też rodziło. I te materiały uzyskałem też właśnie od tej rodziny. Trzeba powiedzieć, że język niemiecki nie jest językiem martwym. Większość dokumentacji jest sporządzona, kolokwialnie mówiąc, robaczkami niemieckimi. I tutaj ukłony w stronę doktora habilitowanego Marka Biszczanika, który tłumaczył mi, pokazywał, jak to ma wyglądać, te zawiłości językowe tłumaczył. Z każdą z tych twarzy wiąże się jakaś taka ciekawa historia. Na pewno wyjątkowa jest ta kamienica z tymi wilkami w Zielonej Górze. Natomiast charakterystyczna kamienica jest przy ulicy właśnie Kupieckiej 43. Tam jest taka piękna pani z koralami na szyi, z pięknymi zdobieniami. Natomiast sama historia kamienicy jest dosyć taka upiorna, bo w pewnym okresie historii tej kamienicy tam mieszkały same wdowy. Tam były 4 mieszkania i w każdym z nich mieszkała wdowa. Wspaniała kamienica to jest dawna apteka pod Koroną, nad którą pewnie większość z Państwa ubolewa, że już jej nie ma. No i tam jest taka meduza. To jest taka kamienica, nad którą zawsze się stawało, przynajmniej w moim przypadku, i ale fajna. Czy chociażby kamienica, która należała do piekarza. To jest kamienica skrzyżowanie z ulicą Dąbrowskiego. Tam są takie piękne lwy na parterze i w szczycie są takie 2 gryfy, które trzymają takiego precla. I tam mieszkał pan, który był piekarzem i zrobił sobie takie zdobienia. No mnóstwo jest takich twarzy, o których mógłbym opowiadać i z którymi się zaprzyjaźniłem podczas pisania tej książki, no bo musiałem poznać je też z bliska.
A za chwilę odwiedzimy Ośrodek Integracji i Aktywności Biblioteki imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie, ponieważ przygotowano tam interesujące wakacyjne zajęcia. Z bibliotekarkami porozmawiała na ten temat Izabela Patek.
Jesteśmy w Ośrodku Integracji i Aktywności w Wojewódzkiej Bibliotece imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie. Tutaj przygotowano na czas wakacji i nie tylko bardzo ciekawe zajęcia, które niestety z wiadomych względów głównie odbywają się w internecie, są prowadzone online. Jakiego rodzaju zajęcia Państwo przygotowaliście?
Pod hasłem Gorzowska Inspiroteka jesteśmy w trakcie przygotowywania 2 filmików, które ukażą się online.
Państwa ośrodek czym się zajmuje? To jest taki specyficzny dział biblioteki, macie specjalne zadania. Kto tutaj na co dzień, nie w okresie pandemii, może przyjść, z jakich zajęć, z jakich form pomocy i edukacji skorzystać?
Nasz dział głównie jest skierowany do osób słabowidzących i niewidomych.
Beata Toruńska, kierownik Ośrodka Integracji i Aktywności w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie.
Ale jako, że zmieniliśmy nazwę na Ośrodek Integracji Aktywności, to też staramy się tutaj wprowadzić zajęcia też dla obcokrajowców. Odbywają się różnego rodzaju warsztaty dla osób niepełnosprawnych. Jest galeria Krąg, w której prezentujemy pracę osób niepełnosprawnych. Także szereg przygotowujemy też, mamy 2 dyskusyjne kluby książki. Można skorzystać również u nas głównie z książki mówionej. Także też korzystają kierowcy zawodowi, osoby, które słabo widzą lub nie widzą, książki z dużym drukiem. Książka cyfrowa, mamy też czytaki, pracujemy na czytakach, na takich urządzeniach do odsłuchiwania książek cyfrowych.
O ile w okresie pandemicznym zmieniła się specyfika Waszej pracy? Czego nie wolno, a co jest jeszcze dostępne?
W tej chwili już mamy od 1 lipca dostęp do półek, także czytelnicy muszą oczywiście stosować się do obostrzeń sanitarnych, także muszą mieć maseczki, dezynfekować ręce, mogą z biblioteki korzystać, natomiast nie odbywają się praktycznie żadne zajęcia. Tak? I staramy się wychodzić online do czytelników, żeby wiedzieli, że jesteśmy dla nich, że dla nich coś robimy i żeby chociaż z tej formy skorzystali.
Na czym te zajęcia będą polegały, jak Panie się przygotowujecie?
Nasze zajęcia podzielone są zawsze na 2 części.
Olga Smolec-Kmoch, bibliotekarka.
W pierwszej części czytamy fragment jakiejś książki albo opowiadamy opowieść dla dzieci, a w drugiej części przygotowujemy warsztaty plastyczne. No, jako pierwsze możemy zaprosić na warsztaty pod tytułem Podwodny Świat, czyli czytanie morskich opowieści i warsztaty stworzenia własnego małego akwarium. Chcemy pokazać dzieciom, jak wspólnie z rodzicami mogą w czasie wakacji wykonać sobie małe akwarium z morskimi stworzeniami w domu. Nie potrzeba wyjeżdżać nigdzie daleko albo mieć kawałek plaży i podwodnego świata u siebie w domu.
Zaplanowano jeszcze innego rodzaju zajęcia. Na czym one polegają?
Są to zajęcia piaskiem pisane opowieści.
Sandra Szczudło-Ziemianin, bibliotekarka.
Podczas tych zajęć będziemy czytać głośno dzieciom oraz przekażemy umiejętności, jak namalować obraz piaskiem, jak zrobić pamiątkę z piasku barwionego, niekoniecznie takiego prostego, prosto z plaży, ale takie z dodatkiem kolorów, z dodatkiem muszelek, kamyczków. Pokażemy, jak pamiątkę z nadmorza zrobić sobie w domu i jak sobie kawałek plaży też postawić na półce.
A na sierpień w naszej bibliotece w każdy piątek odbywać się będzie piknik Czytamy Wam. Znane osoby będą czytały książki z podziałem na role lub nie.
Kulturalne lubuskie.
W ramach wakacyjnych cotygodniowych spotkań z pisarzami odbywającymi się pod hasłem Z książką na leżaku w miniony czwartek Biblioteka Norwida oraz Zielonogórski Ośrodek Kultury zaprosiły na spotkanie autorskie z Czesławem Sobkowiakiem, poetą, prozaikiem, autorem kilkunastu tomików poetyckich, krytykiem literackim, współpracownikiem regionalnych i ogólnopolskich pism literackich. Spotkanie połączone było oczywiście z prezentacją ostatniego tomiku poetyckiego Czesława Sobkowiaka zatytułowanego Powszednie niebo. Spotkanie z autorem prowadziła Agnieszka Ginko.
Myślę, że jest pewna ogólna sytuacja w świecie, która pojedynczego człowieka spycha, powiedziałbym, na margines życia. I na tym marginesie życia jest przytłoczony właśnie propagandą, pewną manipulacją, pewnymi jakimiś ograniczeniami kulturowymi. I ja uważam, że w takiej sytuacji, zarówno w poezji, jak i w sztuce malarskiej, są te drzwi, te okna, poprzez które pojedynczy człowiek może siebie ocalać. To znaczy może poprzez tworzenie poezji, tworzenie wiersza, docierać do swojej podmiotowości. Bo to jest właśnie centralny problem. Myślę, że jakoś to chyba jest prawdą, że pod presją cywilizacji, życia nawet bieżącego, obowiązków nieustannych, tę podmiotowość jakoś zagubi. Czy jesteśmy zmuszeni do zagubienia? To się zdarza ludziom, prawda? Natomiast tam, gdzie się jest z własną myślą, z własnym wyobrażeniem, sam na sam, czyli właśnie w tworzonym słowie poetyckim, w uogólnionych jakichś formułach, w obrazach, kiedy się dociera do pewnych metafor, do porównań, to tam człowiek może odzyskiwać swoją tożsamość. I dlatego uważam, że ciągle jest miejsce na poezję. I to chyba też nie jest przypadkiem, że ludzie trochę inaczej niż kiedyś sięgają po to narzędzie wyrażenia swojej osobowości, swoich myśli i inaczej się czują. Najbanalniej mówiąc, inaczej się czują. A jeszcze, jeśli jeszcze ze swoim słowem docierają do kogoś innego, no to już jest bardzo piękne. Kiedy się bierze książkę do ręki, to się wydaje właśnie, że po pierwsze, że wiersz gładko jest napisany, że może właśnie wiersze powstają na jednym oddechu, a tak zwana prawda warsztatowa to jest bardzo dalece inna. I to każdy wielki poeta o tym pamięta i o tym mówi. Niektórzy poeci nawet o tym pisali, Różewicz na przykład, że tworzenie wiersza to jest przede wszystkim moment, kiedy jest pomysł, kiedy jest jakiś przypływ takiego wewnętrznego, nawet bym powiedział objawienia, że to jest dobre, to jest żywe i to zostaje zapisane. Nigdy tak nie jest, przynajmniej u mnie tak nie jest, a już na pewno bardzo, bardzo rzadko, że udaje się napisać wiersz, tekst, od początku do końca. To, co jest napisane na początku, podlega później bardzo wielu przeróbkom, bardzo wielu dostosowań. Człowiek samego siebie sprawdza, na ile powiedział to, co chciał powiedzieć, czy to jest właściwym językiem napisane, czy nie ma za dużo słów, czy nie ma za mało słów. Bo niektórzy wyznawali taką zasadę, że jak najmniej słów, że ograniczyć słowa do poezji do minimum. Ja bym powiedział, że to nie jest do końca tak. Trzeba użyć tyle słów, ile się wydaje, że jest potrzebne. Bo ograniczanie słów to też prowadzi do takiego niewłaściwego, moim zdaniem, efektu, do oschłości. Dla mnie poezja zwłaszcza, bo to prosie jest, to się inaczej rozgrywa. Tam można słowa mnożyć. Im więcej jest jakichś powtórzeń, jakichś opisów, to jest dobrze, bo wtedy powstaje nastrój, wciąga pisarz czytelnika w ten nastrój. Natomiast poezji trzeba oddać, że to jest żywe, że to jest jakoś przeżyte i tylko tyle. Nie za dużo, nie za mało. Ja w zasadzie wiersze poświęcone kobiecie, bo kobieta jako istota tego świata obok mężczyzny zawsze mnie bardzo fascynowała. I cieszyłem się ogromnie, już we wcześniejszych zbiorkach to widać, kiedy mogłem napisać wiersz tematyczny związany z kobietą. Czy to poprzez opis jej wyglądu, poprzez różne sposoby, prawda? Czy poprzez jakiś zwrot. Interesowała mnie. Natomiast nigdy nie miałem takiego momentu, że mogłem więcej napisać. Bardzo bym się cieszył, kiedy by mi się udało napisać taki cały zbiór wierszy oscylujący wokół tej fascynacji kobietą, czy spotkania z kobietą, czy tych wszystkich spraw, które są jakby nie o jakiejś problematyce ogólnej, tylko takiej bardziej właśnie ludzkiej, intymnej. No i tak jakoś pisałem różne rzeczy, odkładałem do szuflady, wracałem do nich. No i w końcu się uzbierał zbiorek, który jest taki, jaki jest. Dążyłem do różnych efektów, jeśli chodzi o wyraz artystyczny. W jednych jest to fraza szersza, bardziej poetycka. W innych jest to zaledwie jakieś wyliczenie czynności, czyli jakaś oszczędność słowa. Tak, żeby nie przedobrzyć, nie przegadać, w jakąś oryginalną nutę trafić. Bo miłość, czy mówienie o kobiecie, łatwo sprowadza na drogę banału, na górnolotne określenia, w stronę metafor, które są już zużyte, są zbyt kolorowe, zbyt cukierkowe.
Albo dosadności, prawda? A albo tego do też, dosadności. Też u Pana nie ma, bo jest subtelność, tak. Także dobrze to jest wszystko wyważone. Tak. No tutaj dochodzi nam właśnie temat miłości, ale mam wrażenie, że on się łączy z tymi wszystkimi innymi tematami, prawda? Tak. Bo chociażby tytuł właśnie Powszednie Niebo, to jest połączenie tego nieba, tej rajskości miłości z czymś powszednim, prawda? Czyli z codziennością.
No współcześnie w zasadzie takie słowa, bo słowa też mają pewną żywotność, takie słowo jak niebo, wydaje mi się, jest słowem, które już przestało funkcjonować. Natomiast w zestawieniu, że niebo może być powszednie, to wydało mi się, że to może być interesujące takie zderzenie. Niebo jako niezwykłość, jako ta sfera, do której się dąży, ale przecież nie wiemy nic o niebie jako takim, prawda? O tej najwyższej jakby sferze bytu. Natomiast o powszedności wiemy. I wydało mi się, że to, co najpiękniejsze człowiek może doznać, zarówno w kontakcie z przyrodą, z drugim człowiekiem, to, co może pięknego doznać w swoim nawet postępowaniu, w swojej szlachetności, wobec kogoś innego, w jakiejś bezinteresowności, w czynieniu dobra, w wrażliwości, że to w zasadzie jest też niebem, ale niebem na naszą ludzką miarę, taką, jaką my potrafimy po prostu stworzyć, bo my nie jesteśmy przecież bogami, którzy decydują o największych sprawach, o tajemnicy, o istnieniu świata, tylko jesteśmy tymi ludźmi zwykłymi, którzy mamy w sobie siłę bycia dobrym i wielkim, I możemy w ten sposób też coś działać. Ale i to wydało mi się, że to jest niebem. To jest niebem, które odbija naszą wewnętrzną jakby istotę, naszą wewnętrzną właściwość.
Cytując Wojciecha Młynarskiego, w czasie deszczu dzieci się nudzą. To powszechnie znana rzecz, a lipiec w tym roku raczej nas pogodowo za bardzo nie rozpieszcza. Być może będzie temu mogła zaradzić kolejna wakacyjna propozycja, ale o tym opowie już Anna Urbańska z Biblioteki Norwida w Zielonej Górze.
Biblioteka Norwida oraz wydawnictwo Jungowska zachęcają do udziału w konkursie 75. urodziny, czyli Lato z Pipi. Konkurs skierowany jest do rodzin. Mogą w nim wziąć udział dzieci wraz ze swoimi opiekunami, czyli rodzicami, dziadkami lub innymi członkami rodziny. Do wyboru są dwa rodzaje zadania konkursowego – praca plastyczna lub praca literacka. Forma literacka ma mieć postać humorystycznego i wesołego limeryku inspirowanego postacią i przygodami Pipi, natomiast forma plastyczna jest dowolna, ale tematem pracy powinno być zobrazowanie postaci Pipi inspirowane twórczością dowolnego malarza żyjącego i tworzącego w pierwszej połowie XX wieku lub dawniej. Celem tego konkursu jest przede wszystkim promocja twórczości Astrid Lindgren, a szczególnie najsłynniejszej bohaterki jej powieści Pipi, która w tym roku obchodzi swoje 75. urodziny, a także propagowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz propagowanie wśród dzieci pozytywnych postaw społecznych związanych z postacią Pipi. Na zwycięzców konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody, m.in. weekend dla czteroosobowej rodziny w ośrodku spa, vouchery prezentowe do IKEA, a także zestawy audiobooków wydawnictwa Jungowska. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap lokalny trwa od 15 lipca do 18 września. Organizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Cypriana Norwida w Zielonej Górze, a drugi etap ogólnopolski rozpocznie się 12 października i potrwa do 14 listopada. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową oraz zgodą rodziców należy przesłać do 18 września na adres Biblioteki Norwida lub mailem z dopiskiem 75. urodziny Pipi. Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej biblioteki. Wszystkie harmonogramy, a także to, co jest najistotniejsze, aby wziąć udział w konkursie, można znaleźć w regulaminie dostępnym na tej stronie internetowej. Tam także można pobrać również kartę zgłoszeniową.
Nie wiem jak Państwo, ale ja preferuję polską nazwę tej postaci, czyli po prostu Fizia Pończoszanka. A do zgodnego chórum mówiącego w kulturalnym lubuskim dzisiejszym o literaturze za chwilę dołączy Andrzej Pierzchała ze swoim cotygodniowym felietonem.
Znany gorzowski antropolog kultury i kulturoznawca, pracownik naukowy Akademii Jakuba Sparadyża, dr Maciej Dudziak, wydał książkę zatytułowaną intrygująco zgoła Mesjasz, rękopis zbrodni. Taki anons wszak nie byłby niczym nadzwyczajnym. Znam bodaj wszystkie fachowe publikacje doktora Dudziaka i większość z nich omawiałem na naszej antenie. Gdyby nie fakt, że ów Mesjasz jest powieścią, pierwszą częścią zapowiadanej trylogii i to powieścią o wątkach sensacyjnych, nawet jeśli i w tytule, i w treści chodzi o tajemniczą, zaginioną powieść samego Brunona Schulza, którym notabene dr Dudziak fascynował się od dawna, nie tylko ze względów literackich zgoła. Ale o tym i innych didaskaliach dotyczących powieści i jej autora opowiem Państwu pod koniec tego materiału, który jest siłą rzeczy formalnie bardziej prezentacją niż owej powieści recenzją. Na początek zatem anonsujących zdań kilka. Akcja powieści rozgrywa się w dwóch płaszczyznach czasowych. W kwietniu 2010 roku w Finlandii, na Ukrainie, w Izraelu, w Szwajcarii, w Niemczech i w Polsce oraz w latach 1939-42 w Drohobyczu, dziś Ukraina, wówczas polskie Kresy pod okupacją niemiecką, z którym to Drohobyczem był związany Bruno Schulz. Autor Sanatorium pod Klepsydrą zapowiedział wydanie powieści pod tytułem Mesjasz. Jednak tekst ten nie został nigdy wydany ani odnaleziony. Głównym bohaterem tej książki jest profesor literatury Dawid Zauer, syn polskiego emigranta, którego zmuszono po marcu 1968 roku do emigracji do Skandynawii. W wyniku intrygi władz wydziału uczelni, na której pracował Zauer, zawieszono mu prawo do wykonywania zawodu, podając jako powód sfabrykowane oskarżenie o fałszerstwo jednej z ekspertyz. Punktem zwrotnym fabuły staje się propozycja znanego berlińskiego właściciela domu aukcyjnego Markusa Wallnera, zlecającego Zauerowi weryfikację autentyczności fragmentu rękopisu Mesjasza, którego kilka stron otrzymał od anonimowego sprzedawcy. I tak dalej, koniec cytatu. Wartko zatem toczy się akcja owej powieści autorstwa Dudziaka, kulturoznawcy wszak, którą, jako się rzekło, trudno zakwalifikować gatunkowo. Choć jest tu i literatura, i nauka, i historia, i sztuka, i polityka, ale też intrygi, morderstwa i wielkie pieniądze. Zatem, nie kwalifikując, dodam jedynie kilka szczegółów dotyczących autora, którego rodzina pochodzi z Drohobycza i okolic właśnie, a który jako student przebywał naukowo i w Finlandii, i w Berlinie. Zaś jest pracownikiem naukowym uczelni na pograniczu poniekąd, czyli w Gorzowie. Warto dodać, że książka, 221 stron, wyszła w gorzowskim wydawnictwie In Plus, zaś jest pierwszą częścią anonsowanej trylogii, której tytuły brzmią intrygująco zgoła. Judasz, odwrócona prawda oraz Kain i Abel, koniec epoki. Maciej Dudziak, Mesjasz, rękopis zbrodni, wydawnictwo In Plus, Gorzów 2020.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym Kulturalnym Lubuskim. Marcin Kosiński, który realizował dzisiejszą audycję, oraz Janusz Młyński, który ją prowadził. Kłaniamy się Państwu i zapraszamy jak zwykle za tydzień o tej samej porze, czyli kilka minut po godzinie 14. Do usłyszenia.